Przystanek Kultura.
Miasto świateł, stolica świata, mówiło się o tym miejscu nieco ponad 100 lat temu. A kolejne skojarzenia to najbardziej znani projektanci mody, słynne zabytki, gigantyczne muzea i klimatyczne kawiarnie. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Z Przystanku Kultura ruszamy dzisiaj na kolejną wakacyjną, ale jak najbardziej kulturalną wyprawę. Tym razem do miasta, które wzbudzało przez setki lat tyleż samo zachwytu, co oburzenia. Tradycyjnie nie będzie to samotna wyprawa. Witam w studiu gościa, jest ze mną Łukasz Gajdzis, doktor sztuk teatralnych, reżyser, aktor, a od prawie roku również kierownik artystyczny Teatru Fredry w Gnieźnie. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Podobnie jak w poprzednich programach, na początku nie zdradzamy celu naszej wspólnej podróży, jednak wszystko stanie się już za chwileczkę jasne, gdy tylko Łukasz zapowie pierwszy utwór.
Jest to idealny utwór, by rozpocząć nasz program o tym mieście, o którym będziemy dzisiaj mówić. Parigi O'Cara, duet miłosny Alfreda i Violetty z opery La Traviata.
Parigi O'Cara, duet Violetty i Alfreda z opery Traviata Giuseppe Verdiego. Śpiewali Pilar Lorengal i tenor Giacomo Aragai. orkiestrą Deutsche Oper w Berlinie dyrygował zmarły kilka dni temu nieodżałowany legendarny Lorin Maazel. No i już wszystko wiadomo, dzisiaj wybieramy się do Paryża, a naszym przewodnikiem jest, przypominam, Łukasz Gajdzis, doktor sztuk teatralnych, reżyser, aktor, a od prawie roku również kierownik artystyczny Teatru Fredry w Gnieźnie. W twojej nocie biograficznej na stronach Gnieźnieńskiego Teatru można przeczytać, że ożeniłeś się z Francją.
Prawda.
Tak napisałeś. Te związki są faktycznie bardzo silne. Studiowałeś między innymi w Państwowym Wyższym Konserwatorium Sztuki Dramatycznej w Paryżu. To moje własne tłumaczenie, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Byłeś też asystentem Gilberta de Flo w Opéra National de Paris. No właśnie, skoro Paryż i opera, obraz Paryża w Traviacie Verdiego jest raczej negatywny. W duecie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, Alfred obiecuje Violecie, że opuszczą Paryż, by żyć szczęśliwie i razem, ale poza nim. A w pierwszym akcie Violetta, na pewno przypominasz sobie tą arię, nazywa Paryż ludzką pustynią. No właśnie, jak się czujesz na ludzkiej pustyni?
To jest stwierdzenie, które słyszałem wielokrotnie w Paryżu, że Paryż jest takim miastem, które daje wielką siłę, wielką moc. To światło, o którym mówiliśmy na początku, w jakiś sposób rozświetla duszę. Ale jak się do niego przyjeżdża i jakby to trwa przez kilka lat. Natomiast paradoksalnie po latach 5-7 coraz więcej ludzi chce wyjechać z Paryża, bo ma go dość, bo jest to jednak miasto strasznie szybkie, strasznie duszne.
Męczące?
Męczące. W metrze to ludzie czasami podróżują nawet 2 godziny w jedną i w drugą stronę do domu, więc jednak wybierają życie na prowincji. Paryż jest miastem niezwykle skomplikowanym, wielobarwnym, wielokulturowym. Jest wielki problem z mieszkaniami, dlatego to życie tam jest w jakiś sposób też bardzo trudne.
Jak ty znalazłeś się w Paryżu? Pamiętasz ten swój pierwszy krok?
Rok wcześniej byłem na południu Francji, tam w Saint-Tropez i Saint-Maxime i stąd moje jakieś takie też miłości do języka już wynikające z tego, że uczyłem się francuskiego w liceum. I tak pomyślałem sobie, pamiętam, że znam ten język i go w ogóle nie wykorzystuję. Zacząłem robić jakiś research w domu, też myśleliśmy z żoną, gdzie powinniśmy dalej się rozwijać, no i padło właśnie na konserwatorium w Paryżu, gdzie zostałem przyjęty i przez rok byłem tam asystentem Daniela Mezgisza, dyrektora szkoły.
Jaka to jest uczelnia?
Stricte teatralna, w takim, jakbym widziałem, duże podobieństwo do warszawskiej szkoły teatralnej. W Polsce mamy 4 szkoły teatralne i one wszystkie są bardzo różne. Ta łódzka jest jakby bardzo filmowa, to są też moje doświadczenia. Krakowska szkoła jest bardzo taką teatralną szkołą, ale też awangardą, bo jednak kształci najzdolniejszych w Polsce reżyserów. A warszawska szkoła teatralna to jest taka, bym powiedział, ostoja, nie wiem, takie jest moje wyobrażenie, ostoja tego tradycyjnego teatru.
Czyli produkuje kadry dla Teatru Narodowego, pewnie.
Tak, i jakby tak właśnie jest. I co zabawne, to konserwatorium w Paryżu jest dokładnie taką bliźniaczą instytucją. Właśnie produkuje kadrę do Comédie Française i jakby o tej Comédie Française ciągle się mówi. O tym, że trzeba robić repertuar Racina,
Moliera,
aczkolwiek też nikt go dobrze nie umie tam zrobić. Mam takie wrażenie, że jakby odczytujemy to, jak to robione było ileś lat temu, a nie ma jakby tej nowej myśli. To jest też zabawne, że ten mój pobyt w konserwatorium był takim pierwszym głosem krytycznym, że przyjechał ktoś ze wschodu i nagle zadaje bardzo konkretne pytania i po roku jakby szkoła zdecydowała, że dyrektor Mezgisz opuścił szkołę i jest teraz ktoś inny, bardziej postępowy.
Zbyt wiele pytań zadawaliście.
Zadawaliśmy dużo pytań o istotę teatru, po co się go robi, dlaczego właśnie to musi być wszystko takie figuratywne, takie właśnie afirmatywne też, a jednak powinno być bliżej ludzi. Myślę, że teatr powinien być bliżej młodych ludzi. No i tak to się stało.
Ale dobrze wspominasz ten czas w konserwatorium? Czy dał ci coś jednak?
Przede wszystkim taka świadomość dostępu do całej literatury francuskiej, bo jednak jest biblioteka bardzo dobrze wyposażona. To, co jest obecne w kulturze francuskiej, więc jakby poczuć kulturę francuską, to znaczy też studiować właśnie w szkole zajmującej się kulturą francuską i na przykład dlatego właśnie Molière czy ci bliżsi mi się pisarze współcześni, chciałbym ich robić na scenie w Polsce, prawda? Tak jak właśnie chociażby Joël Pomera, czy Olivier Py, to są wszystko artyści, którzy mieszkają dzisiaj w Paryżu i pewne ich spojrzenie krytyczne na świat jest mi bardzo bliskie.
Mieszkają w Paryżu, spojrzenie krytyczne, te też spojrzenie krytyczne na to miasto?
Oj, bardzo. Paryż jest krytykowany przez wszystkich Paryżan, aczkolwiek z drugiej strony oni mówią, że nie mogliby nigdzie indziej mieszkać, ale jest administracja niezwykle rozrośnięta.
Biurokracja?
Tak, wszyscy o tym mówią. Jakieś tysiące papierków, kodów. Moja żona teraz mieszka w Paryżu, bo pracuje w paryskiej operze i też właśnie mówi, słuchaj, muszę mieć już teraz kolejny numerek. Jakiś numerek na, tak jak w Polsce mamy PESEL i NIP, to tam oni mają jeszcze innych szereg numerków. Ale nie, z drugiej strony nie mówmy o takich przyziemnych rzeczach, mówmy o tym, że to miasto ma ten sekret cały czas, że te tajemnice w tym mieście.
Tajemnice Paryża, tak?
Tak, moja przygoda z Paryżem jest absolutnie magiczna, ponieważ naprzeciwko tej szkoły, w której byłem, polscy robotnicy naprawiali hotel i to jakby dzięki nim cała ta historia moja w Paryżu się miała miejsce i mogła mieć miejsce, ponieważ oni mnie przez rok u siebie chowali.
Mówi się, że po II wojnie światowej Paryż utracił to swoje znaczenie właśnie jakiejś takiej stolicy świata, jak to się mówiło jeszcze w XIX wieku. Paryż odzyskuje to swoje miano, czy raczej już sobie tak zupełnie podarował i faktycznie gdzieś Nowy Jork jest bardziej do przodu. Jak ty to teraz zauważasz z pewnej perspektywy?
Tak się składa, że w moim przypadku ja byłem akurat i w Paryżu i za chwilę byłem w Nowym Jorku. No jednak Nowy Jork jest miastem genialnym pod każdym względem. To jest naprawdę wielka siła. Natomiast Paryż, jeżeli mówimy o tym, co Paryż utracił, to jeszcze więcej po wojnie. Paryż utracił na jednej prostej decyzji administracyjnej, że nie wolno palić w knajpach. I jak pooglądamy filmy Godarda, to oni wszyscy palą i całe to życie towarzyskie właśnie ma miejsce w knajpach i to życie nocne. Natomiast dzisiaj no, pali się przed knajpami, to już nie jest to i wszyscy mówią, że Paryż strasznie stracił na tym, że nie wolno palić. Natomiast oczywiście nie popadajmy w takie ekstrema. Paryż jak najbardziej jest wciąż stolicą europejską, wciąż konkurującą na pewno z Londynem. Jakby to też co ciekawe w Paryżu, jednak takie najciekawsze moje doznanie to właśnie ta mieszanka kulturowa, że tu się non-stop spotyka kogoś z naprawdę do najodleglejszych zachątków świata. I też co ciekawe, że coraz więcej artystów mieszkających na stałe w Paryżu mówią, że jadą na jakiś kontrakt właśnie do Pekinu, do Szanghaju, bo tam coś robią, bo w Hongkongu coś robią. Chińczycy inwestują w sztukę, chcą mieć fajny teatr, sięgają po Europejczyków, po Amerykanów. To są jakieś takie znaki czasu.
A skoro o teatrze mowa, już tutaj padły takie nazwy, Comédie Française oczywiście, ale czy to jest miejsce, do którego należy ciągle chodzić? Może Odeon, a może jakieś inne miejsca, może inne teatry?
Comédie Française to jest właśnie taki teatr narodowy. Bliżej mojemu sercu są jednak modern, próba pójścia z duchem czasu i reforma teatru, ponieważ my, artyści młodzi, musimy to robić, powinniśmy to robić, że teatr musi być taką tkanką bardzo czułą, najczulszą, reagującą na zmiany w społeczeństwie. Jest świetny teatr, zresztą na mojej ulicy, on się nazywa Teatr de la Colline i to jest właśnie taki teatr, moim zdaniem, najciekawszy w Paryżu. Zaraz obok Odeon, właśnie w Teatrze La Colline reżyseruje Christian Lupa, więc to też coś znaczy. Krzysztof Arlikowski bardziej w Odeonie, więc nasi topowi reżyserzy również w Paryżu mają miejsce. No ale dzisiaj mam wrażenie, już jakby ten czas na Polaków chyba się kończy i teraz będziemy sięgać jeszcze dalej. Teraz jakiś jest świetny reżyser z Rumunii, za chwilę ktoś z Afryki, no ale te mariaże afrykańskie i to zamiłowanie jednak jest chyba zrozumiałe poprzez kolonię.
Dzisiaj z Łukaszem Gajdzisem odwiedzamy Paryż, teraz przerwa muzyczna. Co to będzie?
Teraz ruszymy bardziej instrumentalnie, będzie to impresja muzyczna z filmu La Dernière Tango à Paris w wykonaniu Gotan Project. We'll be right back.
Ostatnie tango w Paryżu, Gotan Project, to w zasadzie taka impresja luźna na temat tego filmu. Dzisiaj w przystanku Kultura odwiedzamy właśnie stolicę Francji, a naszym przewodnikiem jest Łukasz Gajdzis, doktor sztuk teatralnych, reżyser, aktor, a od prawie roku również kierownik artystyczny Teatru Fredry w Gnieźnie, no i przede wszystkim człowiek zawieszony pomiędzy dwoma światami. Jak to łączysz, te podróże do żony w Paryżu?
Próbujemy łączyć. Ostatnio pojechałem do Paryża na stopa. Bardzo to była fajna przygoda. Zajęło mi to 20 godzin i już piłem kawę sobie na mojej ulubionej stacji La Barbès.
Zaczęliśmy od opery nasze spotkanie. Traviata, która się dzieje w Paryżu. Ty też miałeś kontakt z operą paryską. Byłeś asystentem Gilberta Defleau w Opéra National de Paris.
Opera właśnie jest dlatego najbardziej interesującą dla mnie sztuką, jedną z najbardziej ulubionych też, że właśnie łączy i teatr, i muzykę. O tym pisał już szeroko Wagner, że te dwie sztuki się mogą właśnie w operze spotkać. Pobyt w konserwatorium dawał takie szanse poznania wybitnych artystów. Ja miałem dwie takie szanse, bo byłem też właśnie asystentem Grześka Jarzyny w Lyonie, w tym samym czasie mniej więcej. Więc dwie duże opery, więc zupełnie inne też środowiska. Lyon jest taki bardziej cool, mam wrażenie. I ten ostatni mój taki duże uderzenie romantyczne w operze Opéra de Paris, rzeczywiście z Gilbertem Defleau, wielkim reżyserem, doświadczonym, takim można powiedzieć klasycznym. Robiliśmy Miłość do trzech pomarańczy. To było bardzo fajne przedstawienie. Zresztą trudno, mam wrażenie, zmarnować tę operę, bo jednak to jest niezwykle skoczna, piękna muzyka. To jest też baśń tak naprawdę, która dzieje się w krainie kart. To doświadczenie w paryskiej operze chyba pozostanie do końca życia w mojej głowie, no chyba, że tam jeszcze wrócę i może kiedyś coś wyreżyseruję, ale na ten moment jest takim jednym z najpiękniejszych moich wspomnień paryskich.
Wyjaśnijmy jedno, tutaj ci wskoczę w słowo, dlatego że Paryż jako stolica świata i pewnie też ma ambicje bycia stolicą muzyki, ma dwa gmachy operowe, czyli Stade Palais Garnier i Opéra Bastille,
ma
prawda?
Cztery.
Nawet
opery.
Cztery.
Ma cztery.
A jeszcze Théâtre de Châtelet, oczywiście, de Châtelet, który gra opery.
I jeszcze jest na pewno Teatr de Champs-Élysées, który też gra operę, i jeszcze jest Opéra Comique, czyli naliczyliśmy już pięć tak naprawdę. Garnier i Opéra Bastille to jest jedna instytucja, która dla ciekawości opowiem Państwu, że ona zjada, z tego co wiem, 30% francuskiego budżetu na kulturę. Opéra Garnier to jest jednak już stary budynek.
Muzeum.
Tam realizuje się dużo bardziej przedstawienia kameralne i balety. Natomiast Opéra Bastille to jest nowa, wybudowana tam w 1991 roku opera wielka, piękna, która już ma możliwości techniczne, jest jeden z najlepszych domów operowych świata. Teraz jest również to bardzo ciekawy moment, ponieważ pojawia się nowy dyrektor, pan Lesner, były dyrektor Teatru alla Scala, więc przypuszczam, że wszyscy ci artyści, którzy realizowali swoje przedstawienia w La Scali, teraz przyjdą do Paryża.
Wróćmy jeszcze na moment do Gniezna, dlatego że jesteś kierownikiem artystycznym tego teatru i tak sobie pomyślałem, czy we Francji można też znaleźć jakieś takie podobne ośrodki, właśnie niewielkie, z teatrem, który jest trudno wyprowadzić jakby na nową drogę, prawda?
Nie jest porównywalne z prostego powodu, że jednak system teatralny w Polsce jest zupełnie inny, ponieważ teatr w Polsce jest teatrem repertuarowym. Natomiast tam działają kompanie i jest słynny system intermittence, czyli system subwencji państwa francuskiego na rzecz artystów, że każdy tak naprawdę jest tam w jakiś sposób finansowany przez państwo. Natomiast w Polsce tak nie do końca jest. Są etaty, to jest jakby i trochę inne myślenie o teatrze. Natomiast model, który teraz realizuję w Teatrze w Gnieźnie, dużo bardziej łączy się moim zdaniem z takimi moimi prywatnymi przemyśleniami, jaki teatr powinniśmy robić. Jednak jakby nie było, we Francji jest dużo bardziej komercyjny teatr, że to jednak się musi w jakiś sposób
zarabiać, tak?
Troszkę zarabiać, tak, że to jednak musi być fajne. Natomiast ja, idąc za moim mentorem Pawłem Łysakiem i wszystkimi innymi moimi doświadczeniami, również jakby konfrontując to z panią dyrektor Nowak, no wyobrażamy sobie, że mamy prawo postawić na rzetelny teatr, zapraszać dobrych twórców i żeby to był teatr nie wcale jakiś bardzo awangardowy. Nie, po prostu chcemy, żeby Gniezno miało dobry teatr, z którego mogłoby być dumne, ponieważ uważam, że takie miasto zasługuje i z drugiej strony właśnie może jest to również jakieś koło zamachowe, może być jakieś koło zamachowe do rozwoju jakby no szerszego, prawda?
Czy myślicie o samym teatrze, czy też raczej o wprowadzeniu takiej idei centrum kultury trochę?
Myślę sobie, że ten ja to nazywałem, bo to jest model nowy, taki bardziej amerykański, to jest Performing Arts Center. Parę dni temu mieliśmy spotkanie Muzeum Piastów z panem dyrektorem i on również opowiadał o pewnej idei nowoczesnego muzeum, prawda? To jest muzeum, które bardzo używa sztuk performatywnych do swojego działania i teatr również dzisiaj musi być takim miejscem, które angażuje społeczność, realizuje projekty w mieście, realizuje projekty dookoła, premier tłumaczy, wciąga, zadaje pytania. Jest jakąś taką jednostką bardzo czynnie działającą na bardzo różnych polach. Ja ostatnio nawet wymyśliłem sobie, że byłoby świetnie, jakbyśmy w naszych mieszkaniach teatralnych realizowali takie kolacje, albo takie, to też jest właśnie wzięte z kultury tej francuskiej, takiego bliskiego spotkania przy winie, przy
dobrym
serach,
jedzeniu.
Tak, i po prostu
gadania o sztuce.
To by było świetne, gdybyśmy na przykład sąsiadów mogli zaprosić. Tych parę osób, które chciałyby może zapytać właśnie w takiej relacji, co jest fajne, co jest ważne. Taka jedna rzecz, o którą pytasz, co tam jest wspólnego, no to jednak ta multikulturowość. No w Paryżu mieszka Peter Brook, jeden z najważniejszych reżyserów i w ogóle, nie wiem, ludzi teatru XX wieku. On od samego początku miał te wielkie ciągoty i tę miłość do Afryki. Inkorporował teatr afrykański w Europie i ja również takim wielkim moim marzeniem i ten, mam nadzieję, ten plan już niedługo się jakby się ziści, zapraszania zachodnich twórców, w ogóle jakby ze świata. Marzę o tym, żeby rzeczywiście do Gniezna przyjechał ktoś z Afryki czy z Azji i mógł tam pokazać coś i dlatego realizujemy ten projekt rezydencji artystycznych.
I tak z Paryża i ze świata dotarliśmy do Gniezna. Naszą podróż odbywaliśmy, przypominam, w towarzystwie Łukasza Gajdzisa, doktora sztuk teatralnych, reżysera, aktora oraz kierownika artystycznego Teatru Fredry w Gnieźnie. Bardzo dziękuję Ci za tę przedpołudniową, sobotnią wizytę i opowieść między innymi o Paryżu. Na koniec kolejny paryski utwór. Co to będzie?
Ja również dziękuję. I ostatnia piosenka pod tytułem Paryż, opuszczam Cię, Paris, Paris, je te quitte, w wykonaniu Camille. Toulouse, les briques sont roses là-bas. Paris, les briques sont roses. Paris, 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 quand je te quitte. Quel chant. Pierre, Pierre, Pierre. Paris, 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 quand je te quitte.
To była Camille na żywo, oczywiście prosto z legendarnej paryskiej Olimpii.
Czym żyje miasto?
W Polsce jest kilka miejscowości o nazwie Paryż, ale niestety nie w Wielkopolsce. A szkoda. Tymczasem przenosimy się do Konina, żeby sprawdzić, jaki kulturalny klimat panuje tam tego lata. Jak donosi Iwona Krzyżak, propozycji jest tu tak dużo, że nie sposób powiedzieć o wszystkim. Wystawy, koncerty, pokazy filmów pod gwiazdami. Tak mija lato w Koninie. Nasza reporterka poprosiła szefów największych placówek kultury o wskazanie najlepszych wydarzeń.
Zaczynamy od Centrum Kultury i Sztuki. Swoje propozycje przedstawia dyrektor CKIS Elżbieta Barszcz.
Stefan Rusin, Wieży Ciśnień. Wyjątkowe malarstwo pastelowe. Jestem pod dużym wrażeniem tych portretów i będzie to na pewno zaskoczenie dla Państwa, ponieważ w takim wydaniu Stefana Rusina jeszcze nie widzieliście. I to już za chwilę, w sierpniu, w Wieży Ciśnień. Ciekawa rzecz, która od ubiegłego roku ma swoją edycję również w Koninie, Transatlantyk. Między innymi kino Skoda, kino samochodowe na Starej Giełdzie oraz seanse kinowe w Centrum Kultury i Sztuki Oskard, a i w Konińskim Domu Kultury.
Także kalendarz Kadeku jest napięty. Właściwie nie ma tygodnia bez niebiletowanego wydarzenia, w którym może uczestniczyć każdy, mówi zastępca dyrektora Konińskiego Domu Kultury Robert Glapa i szczególnie poleca imprezę, na której dobrze będą się bawić całe rodziny.
Po raz kolejny w Koninie odbędzie się, no właśnie, i tu pewnie sympatyków nam nie zabraknie, bo jak do tej pory zawsze byli ci ludzie. Mówię o tym przeglądzie folklorystycznym, który się odbywa w porozumieniu, we współpracy z Poligrodzianami Poznańskimi, czyli Politechniką Poznańską w Koninie. Tym razem 8 zespołów z 8 państw. Bardzo ciekawe wydarzenie, połączone z warsztatami, zarówno wokalnymi, jak i tanecznymi. Będzie się działo folklorystycznie na całym placu przed Konińskim Domem Kultury, więc nawet ci, którzy niekoniecznie słuchają takiej muzyki, niekoniecznie gustują w takich dźwiękach, mogą przyjść i na przykład zjeść fajną potrawę, taką ludową, zobaczyć, co dzieje się w regionie. I do tego serdecznie zachęcam i zapraszam. 23 dzień sierpnia o godzinie 19 startujemy Poligrodzianie i Koniński Dom Kultury i Zespół Pieśni i Tańca Konin.
A pod koniec sierpnia Konin będzie z rozmachem żegnać wakacje.
31. Feta na pożegnanie lata, zespół Lady Punk, masa atrakcji, warto tam być. W tym roku oprócz atrakcji, które towarzyszyły nam przez ubiegłe 10 lat, również zaprezentują się orkiestry dęte. Zapraszamy serdecznie.
I zostajemy w Koninie, a dokładnie w Konińskim Domu Kultury. Artystka Katarzyna Mijakowska, znana w mieście jako Pani Kretka, prowadzi tam zajęcia dla dzieci w towarzystwie czworonogów. Iwona Krzyżak rozmawiała z nią o pracowitym lecie w mieście.
I fotografia, i malarstwo, i biżuteria.
I ceramika, i rzeźba. Jeżeli jest pomysł, to czasami podświadomość podpowiada mi, spróbuj na przykład zrobić to w srebrze, spróbuj to zrobić w ceramice, może w szkle, może jako zwykłą grafikę.
No ale wszędzie są też harty, których jesteś miłośniczką. Jeździsz z tymi psami na wystawy i są i portrety hartów, i biżuteria harcia.
Harty zawsze inspirowały artystów i inspirowały ich od wieków. Pojawiają się sylwetki, harcie w hieroglifach, pojawiają się w mozaikach, w różnego rodzaju obrazach, portretach na przestrzeni całej historii sztuki. Jest jednym z najczęściej portretowanym psem, który pojawia się właśnie na portretach rodzinnych, na przykład władców, szlachty, na obrazach przedstawiających polowania.
Te psy towarzyszą ci wszędzie, bo i w pracy, i jeździsz z nimi na wystawy, i w domu. Czyli właściwie hart zawsze jest przy tobie. Hart ducha również.
Również, nie opuszcza mnie. Mam to szczęście, że moje pieski są takimi małymi, czworonożnymi pracownikami Domu Kultury, dogoterapeuci, i dzieciaki uwielbiają pieski tutaj na zajęciach. Do tego stopnia, że dzieci chciały się z pieskami pobawić, powiedziałam, że dobrze, ale najpierw muszą być gotowe wszystkie prace, zrealizowany ten. No, to jest bardzo ważny element również tutaj w pracowni artystycznej Domu Kultury. Wiele dzieci swój pierwszy kontakt z pieskiem właśnie ma z tymi moimi zwierzakami, które są bardzo przyjacielsko nastawione do dzieci. One się praktycznie z nimi wychowały tutaj w pracowni, bo każdy z nich przyszedł tutaj, kiedy miał 8 tygodni. Więc od takiego szczeniaka po prostu dzieciaki uwielbiają te psy i te psy uwielbiają dzieci.
A możemy pogłaskać?
Możecie pogłaskać.
Jak się nazywasz? Powiesz? O, nie... Wstydzisz się? Szkoda.
Modi.
Modi?
Modi.
fajny. Słodki jest, taki słodziutki.
O, a ten jak się nazywa?
Modi i Dali.
O, Modi, Dali, chuda, ale piękne.
Mamy przed sobą fachowe pisma zagraniczne ze zdjęciami twoimi, portretami zrobionymi przez ciebie, właśnie hartów.
Czuję się bardzo zaszczycona, że w tych najważniejszych branżowych pismach dotyczących akurat tej rasy hartów, bo każda rasa ma oczywiście swój klub w danym kraju, swoich miłośników i cieszę się, że zostałam dostrzeżona w kręgach miłośników tej rasy na całym świecie.
Bo to są harty?
Włoskie. Moje są włoskie i angielskie, ale tak naprawdę jest wiele różnych innych odmian.
Skąd twoja miłość do hartu?
To był pies, który mi się podobał zawsze i zawsze takiego chciałam mieć, ale bardzo wiele lat widziałam go niestety tylko na zdjęciach. Rodzice nie podzielali mojej fascynacji i moim psem był Jamnik. Pojechał ze mną na studia, Jamnik mieszkał ze mną jeszcze długo po studiach, dożył 16 lat i dopiero później, wiele lat później spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa, tak, i pojawił się u mnie pierwszy pies, był to hart z adopcji. Później się pojawił jeszcze jeden i, no i zaczęła się pasja z wystawianiem, pasja z harcią sztuką. I w zasadzie jest to teraz bardzo ważna część mojego życia. Oprócz tego, że pracuję z dziećmi, jestem instruktorem domu kultury. Harty są najbardziej kocie wśród psów. Pierwsze pytanie każdego, kto mnie spotyka, czy musi dużo biegać i czemu taki chudy?
Niedożywiony.
Oj, dożywiony, proszę spojrzeć tutaj na te miski pełne. Nie żyją po to, by jeść, tylko jedzą po to, by żyć. Przede wszystkim bardzo nastawione na człowieka, zero agresji, są szybkimi psami. To nie jest maratończyk. To jest pies, który w maksymalnie szybkim czasie odda z siebie maksymalną ilość energii, a później bardzo długo się regeneruje. I one w domu są niezauważalne, po prostu śpią, relaksują się, to są bardzo leniwe psy. Wakacje wyglądają tak, że nigdy nie można narzekać na brak dzieci. Zainteresowanie tutaj w pracowni Atelier Kretka jest olbrzymie, wręcz brak miejsc i dzisiaj nawet śmiałam się, że musimy chyba powiększyć pracownię, bo się po prostu dzieci nie mieszczą, jest tylu chętnych do tworzenia. Więc zawsze, kiedy ja planuję warsztaty artystyczne w pracowni Atelier Kretka, jest upał, więc inni mogą śmiało wtedy planować urlop. Natomiast ta druga część wakacji, czyli sierpień, jest rozplanowana właśnie dla różne harcie imprezy, na które jeżdżę od lat. Spotykam się tam z miłośnikami tej rasy z całego świata, z Polski, bo są to i festiwale hartów, i międzynarodowe mistrzostwa w kursingach, wyścigach. Jestem bardzo zahartowana. Coraz bardziej zahartowane są również dzieci w mojej pracowni, w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Iwona Krzyżak rozmawiała z Katarzyną Mijakowską, znaną w Koninie jako Pani Kretka, a my ponownie zaglądamy do klimatycznego Paryża. Marc Lavoin i Suat Massy.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois des cafés. Je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes ponts. Ta rengaine toujours après la peine.
Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie. Est-ce que t'es belle en pleine nuit? Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo. Et je picole. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin. Ça me fait un mal de chien.
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, Paris, tout nu. Paris, Paris, perdu. Paris, tu m'as laissé
sur ton pavé.
Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds.
fil de tes gars et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère. Tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air? Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé.
Mówi się w mieście.
Mówi się, że wakacje to intensywny czas pracy dla fotografów. Dokumentują festiwalowe życie i otwierają wystawy. Jakiś czas temu na antenie Merkurego rozmawialiśmy z Karolem Wysmykiem, młodym fotografem, który pracował dla Berlinale i wiosną prezentował swoje zdjęcia w Londynie. Przed nim kolejne wyzwania. Opowiedział o nich Martynie Nicińskiej.
Jesteśmy tuż przed wernisażem wystawy Poznań Inaczej, na której m.in. Karol Wysmyk prezentuje swój punkt widzenia na Poznań.
To jest tylko w zasadzie wycinek jakby takiego szerszego materiału, który powstał przez te kilka lat, kiedy tu mieszkam. Jest to też fragment projektu A Chronic Condition, który swoją premierę miał w Londynie w Galerii Unit 24 w maju. I też niektóre te zdjęcia były pokazywane w głośnej. Myślę, że ten tytuł Poznań Inaczej to jest dosyć mocna przenośnia, dlatego że czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakąkolwiek inną stroną miasta. Jakby, jakie jest miasto, każdy widzi. Jakby selekcja zdjęć jest tym, co pokazuje podejście danego fotografa do tej przestrzeni, do tego, czego w niej szuka i co w niej znajduje. Myślę, że każde miasto ma w sobie jakieś ciekawe momenty, ciekawe miejsca. W każdym mieście żyją ludzie, a to oni w zasadzie stanowią o tej fotografii.
Wystawa w Poznaniu to jedna sprawa, ale jeżeli ktoś się wybierze poza Wielkopolskę, to znajdzie twoje zdjęcia w Koszalinie też.
Wydaje mi się, że
w
Koszalinie jeszcze wisi wystawa w galerii, która się znajduje w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. To są zdjęcia, które zostały wykonane w Berlinie podczas festiwalu Berlinale, a pokazane są w Koszalinie z okazji festiwalu Młodzie i Film, który się zakończył 2 tygodnie temu. I wydaje mi się, że to jest jedyne miejsce w tej chwili poza Poznaniem, gdzie można zobaczyć te zdjęcia. Będzie kolejna wystawa wkrótce w Koszalinie i w kilku innych miastach Polski związana z festiwalem Młodzi i Film, ponieważ tam też pracowałem i też powstał taki pomysł, żeby zrealizować to podobnie jak w Berlinie. Więc ja szczegółów nie znam w tej chwili jeszcze. Dopiero zdałem materiał i dopiero robimy wstępną selekcję do tego, co ma być pokazane, a kiedy będzie pokazane i gdzie dokładnie, ogłosi się wkrótce.
Wystawa to jest efekt pracy fotografa, ale ciebie niedługo będzie można zobaczyć przy pracy, ponieważ będziesz fotografował Festiwal Transatlantyk.
No, mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie widział i nikt mnie nie zauważy, bo na tym polega praca fotografa, żeby był niewidzialny i żeby nie ingerował w to, nad czym pracuje i gdzie pracuje i tak dalej. Ale to prawda, będę fotografował na Transatlantyku, z czego się bardzo cieszę i wydaje mi się, że to jest jakby taka fajna, naturalna konsekwencja tego, co robiłem w tym roku. Tak więc zapraszam na Transatlantyk.
I to już kolejny twój festiwal w ogóle w dorobku. Jesteś już otrzaskany z festiwalami?
Festiwale to jest taka bardzo wdzięczna praca, bo bardzo dużo się dzieje i jest zazwyczaj bardzo plastycznie. To znaczy, jeżeli to są festiwale związane przede wszystkim ze sztuką, z filmem może nie tak bardzo, dlatego że ciężko jest tak naprawdę sfotografować seanse filmowe. No, ludzie siedzą i wyświetlany jest film, ale wszystkie te wydarzenia poboczne i wszystkie akcje partnerów, festiwali i tak dalej, bardzo dużo się dzieje, przez co jest bardzo dużo pracy. Ale też dzięki temu podczas ostatecznej selekcji znajduje się dużo materiału, z którego można wyciągnąć fajne rzeczy.
To zapraszamy na wystawę, zapraszamy na Transatlantyk.
Zapraszamy na lato w mieście, żeby mieć blisko do pracy na przykład.
Z Karolem Wysmykiem rozmawiałam tuż przed wernisażem w Bramie Poznania.
Dzięki.
Wystawa zdjęć Karola Wysmyka w Bramie Poznania potrwa do 21 września, a kolejny wakacyjny przystanek Kultura za tydzień. Program realizowała Edyta Mosińska. Do jutra do godziny 9 żegna się Maciej Kucharski. Na koniec jeszcze krótki muzyczny wypad oczywiście do Paryża. Boska Catherine Deneuve i Malcolm McLaren.
Shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Last night was make.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un jeune coin.
Oh,
babe. Just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert, Paris.
De javanaise,
close to my heart.
La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam,
en canal. Are you?
Arletty.
Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arletty, sans doute la seule femme.
Through this crowded desert.
Je pouvais lui dire
Paris,
Paname. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un jeune concroise. Pour finir, la poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, perdrait son âme. Paris, perdrait son âme.